65 lat Radia Zachód.
Ze szczękiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?
Ach, te sportowe wspomnienia, proszę Państwa, szukałam, no i powiem szczerze, że jak na lekarstwo, zupełnie jak na lekarstwo, ale w związku z tym, że mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, szukałam coś właśnie w tej materii i nie znaleźliśmy. Ale uśmiecham się sama do siebie. Znalazłam swój reportaż sprzed 20 lat i słów kilka na temat tego reportażu. Bo w ostatnich latach bardzo często mówiło się o klubie z Dortmundu Borussia. Polska Borussia, tak się mówiło właśnie. Z racji tego, że występowało w niej trzech reprezentantów biało-czerwonych. Ba, zdarzało się nawet, że na stanowisku komentatorskim występował czwarty z Borussia, ale jednak chyba nie pobierał, tak się mi wydaje, pensji w klubie. Ale niewielu jednak wie, że główny ich rywal, czyli Schalke 04, ma równie wiele, o ile nie więcej wspólnego z naszym krajem. Jeden z najsławniejszych niemieckich klubów, Schalke 04, z górniczego miasta w Zagłębiu Rury, Gelsenkirchen, powstał 4 maja w 1904 roku i stąd 04 w nazwie. Ten oficjalny początek, odnotowany w historii Schalke 04, był podwórkowym meczem kilku nastolatków, synów miejscowych robotników, i nazywali swoją drużynę Westfalia Schalke. Klub pod późniejszą nazwą właśnie Schalke 04 zdobył 7 razy tytuł mistrza Niemiec, 5 razy wygrywał w niemieckich pucharach i raz w pucharze UEFA w 1997 roku. Aż 32 piłkarzy grających w pierwszym składzie Schalke w latach 1920-1940 miał z Polska brzmiące nazwiska, w tym dwie największe gwiazdy: Kucora, Szepan, Tybulski, Kalwicki, Zając, Jaszek, Badoreck i Burdeński. A potem z pokolenia na pokolenia ciągle Polacy w Schalke bliscy byli i grali. To, proszę Państwa, jest biało-czerwona historia Schalke. Przypominam ten reportaż sprzed laty, gdy grało w nim dwóch Polaków, a sponsorem klubu nie był jeszcze oczywiście Gazprom. A powodem mojej pracy był wówczas projekt wyprowadzania chuliganów z piłkarskich boisk pod wspólnymi barwami. Taki jest tytuł tego reportażu.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.
Jest coś w tym klubie takiego niewytłumaczalnego, coś co nazywane jest właśnie mitem, czy legendą, czy kultem, czy religią. Jest to bardzo nośna melodia Pet Shop Boysów. Wszyscy unoszą się wtedy również z miejsc siedzących i również VIP-y podnoszą się, co jest ogromną rzadkością. Klaszczą w dłonie i śpiewają pełnym głosem: powstańcie, jeżeli jesteście kibicami Schalke.
Nasza historia, historia Schalke, to historia emigracji. Osoby, którym Schalke zawdzięcza wszystko, nosiły takie nazwiska jak Kuczora, Tybulski czy Szepan. Z Polska brzmiące nazwiska i stamtąd też wywodzili się ci zawodnicy. Na osiedlu, gdzie ja się wychowałem, język polski był drugim po niemieckim językiem. Moi dziadkowie pochodzą z poznańskiego i tak mój dziadek, jak i ojciec byli kibicami Schalke. Także mnie łączą z tą drużyną rodzinne wręcz więzy. Po raz pierwszy byłem na meczu, mając 6 lat. lat. Bardzo dziwne mam wspomnienia. Nie przypominam sobie samego meczu, lecz atmosferę zachwytu, tłum ludzi, morze piwa i inne rzeczy, które mają miejsce na boisku. Tak, tam panowała jakaś taka atmosfera anarchii. Noszę szalik, ale szalikowcem nie jestem. Nie wszystkie mecze pamiętam. Na wielu byłem zbyt pijany. Piłka nożna to coś więcej niż 90 minut na boisku.
Tolerant zu sein, eine Lebenskultur zu leben. Also Fußball ist mehr als nur 90 Minuten auf dem Rasen.
To jest rodzinna sprawa, czyli mógłbym powiedzieć od zawsze, od urodzenia. Mój ojciec, rocznik 19, widział jeszcze na własne oczy jako kilkunastoletni wtedy sympatyk Schalke 04, ówczesną legendarną drużynę, której czon stanowili synowie polskich emigrantów. Założyli klub Schalke 04 w dzielnicy robotniczej miasta Gelsenkirchen, które z kolei wtedy na przełomie wieków w 80% ludność tego miasta składała się z polskiej emigracji zarobkowej.
I ojciec był Niemcem?
Ojciec mój był Niemcem, zamieszkałem w Zabrzu i ojciec zafascynowany, sam górnik, przekazał mi to synowi później już po wojnie w latach 50., kiedy to pytanie sakramentalne co sobotę zadawane sobie i innym brzmiało, jak dzisiaj grało Schalke. Także jak widać, ta tradycja rodzinna przechodzi z ojca na syna, w międzyczasie już też na wnuka.
Kim jest Bernard Wangarek?
Pierwsze 31 lat spędziłem w Polsce i dopiero w 1981 roku znalazłem się dosyć przypadkowo przed stanem wojennym w Niemczech. Osiedliłem się w Frankfurcie nad Odrą, stąd no, bliżej Polski być nie można.
Sportowy flash.
Na stadionie w Gelsenkirchen odbyło się spotkanie Schalke 04 z Borussią Dortmund. Nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że na trybunach miało miejsce ciekawe spotkanie szalikowców Lecha Poznań, kibiców Schalke i Borussii Dortmund. Było to spotkanie kontrolowane i nie pierwsze. Chodzi o to, by polskim kibicom, tym, których zwykło nazywać się chuliganami, uzmysłowić, że stoją na rozstaju dróg. Mogą pójść na...
Tutaj za Adem jeszcze żadnych nie było, także nie wiem, jak to jest, jak są za dymy. To jest wyższy poziom samego meczu jako piłkarskiego, ale ogólnie u nas większe szanse na zadymy i lepiej tak jest. Drużyna przegrywała, nie było takiego dopingu. U nas jest ten doping, czy lek przegrywa, czy przegrywa, czy przegrywa, czy wygrywa. Doping jest cały czas.
Moja jedyna miłość to goly już, więc ja...
Nazywasz się Bodo Berg.
Ich heiße Bodo Berg.
Co czujesz, kiedy słyszysz Borussia Dortmund?
Ja, dann zuckt alles in mir zusammen. Nein.
Spinam się wtedy w sobie. Borussia Dortmund jest dla nas, dla mnie osobiście, rywalem. Obydwa kluby leżą w zagłębiu Rury. Dzieli nas od Borussii 20 kilometrów. Między nami jest już tradycyjna, można tak powiedzieć, wrogość. Ale to nie oznacza, że z tego powodu ucinamy sobie głowy. Tak daleko się nie posuwamy. Mogę im życzyć jakiejś dżumy czy innej zarazy, ale żeby zaraz się bić...
Ich würde mich nicht schlagen wegen meiner Fußballzugehörigkeit.
Schalke z Borussią niby się nienawidzą, takie wielkie, to jest niedopuszczalne, żeby oni na przykład razem szli na stadion w jednych barwach, jednym koło drugiego, to u nas jest to niemożliwe wręcz. Nie widzę, żeby w Polsce było tak dopuszczalne, żeby kibice z, na przykład z Legii Warszawa przyjechali do Poznania i tak sobie z nami szli na stadion, to jest po prostu niemożliwe. My akurat jesteśmy chuliganami, także nie, no my raczej nie mamy takich wzorców propagować, żeby razem z Legią iść na przykład na mecze.
Wir arbeiten also in einem Bündnis zusammen, das heißt Bündnis aktiver Fußballfans. Da werden alle Interessen von Fußballfans.
Pracujemy razem w Związku Aktywnych Fanów Piłki Nożnej. Omawiamy tam wszystkie sprawy fanów futbolu. Chodzi tu przede wszystkim o wspólny interes kibica. Troszczymy się na przykład o miejsca na stadionie, o to, żeby wszystkie miejsca stojące były obstawione. Nie widzę problemu w tym, by nie pójść z fanami Borussii na piwo. Problemem jest jednak to, że Borussia to dla mnie żaden klub. To gówniany klub. Oni nie mają fanów tak jak my, ale widzów, zwykłą publikę, tak jak w teatrze, kinie czy w operze. Schalke to zupełnie coś innego. Ma tradycję, ma duszę, ma charakter. Schalke nie jest zwykłym zespołem, o którym mówi się, że jest fajny. Schalke jest multikulturowy. Wszystko przeżywa się tu inaczej.
Nicht nur irgendwie ein einfacher Fußballverein, dass man sagt, der ist positiv, sondern er ist einfach multikulturell. Man erlebt dort Dinge anders.
Poznaniacy, oni nie mogli w to uwierzyć, że kibice Schalke i Dortmundu mogą wspólnie jechać na taki mecz, albo że autem jedzie. Widzieli jeden Schalkowiec, a jeden z Dortmundu, jechali razem autem. To im się w głowach nie chciało pomieścić, a w Niemczech jest to najzupełniej normalne. Ach, to się tylko sprowadza do rywalizacji sportowej.
Barwy klubowe to jest pojęcie. Barwy klubowe to jest część tożsamości. Zmieniały się często w długoletniej historii nazwy klubów poprzez fuzję albo zmianę sponsora. Natomiast barwy klubowe są święte. I dlatego, gdy dobieraliśmy dla grupy Schalke, kibiców Schalke, polskiego partnera, szukaliśmy kluby, które mają także w tonacji ten sam błękit, ten królewski, ciemny błękit. I znaleźliśmy kolejarzy z Poznania. Wiedziałem również o korzeniach Lecha, że i to jest klub, który ma 70, w międzyczasie 5-letnią tradycję. I dowiedziałem się, później przygotowując ten projekt, że akurat grupa młodych chuliganów, akurat 19-20-letni, obstają przy tradycji i trzymają się swojego kolejorza, mają swoje stare flagi, swoje stare symbole. Tu widać również konflikt, bo chyba brak dialogu między działaczami tego klubu, a jego najwierniejszymi kibicami.
Naszą działalność rozpoczęliśmy pod wspólnymi barwami. Kibice piłki nożnej bez granic, tak nazwaliśmy się oficjalnie. Zaprosiliśmy kibiców z Polski i przyjechali do nas chuligani. Byliśmy w szoku, stanęli przed nami dwumetrowi faceci. Wierz mi, to był dla nas prawdziwy szok. Stwierdziliśmy wtedy, że w Polsce fani piłki nożnej są po prostu chuliganami i w tym tkwi problem. Nauczyliśmy się tego od Polaków, że chuliganie są kibicami futbolu w Polsce, że piłka może oznaczać dla nich coś innego. Żyją inaczej niż my w Niemczech, ale rozmawiamy o tym. Nauczyliśmy się, my z Schalke, bo mówię tylko w naszym imieniu, akceptować innych kibiców piłki nożnej. Myślę, że ci z Poznania spróbują zrozumieć, że wykonujemy zupełnie inną robotę. Można zmienić tylko te rzeczy, których uczymy się od siebie nawzajem. Kibice z Poznania i my, fani Schalke.
Wenn man gegenseitig voneinander lernt. Und ich denke, das haben wir geschafft. Lech Posen-Fans und Schalke-Fans.
Byłem w Polsce fanem tego klubu od 1979 roku i wybrałem Gelsenkirchen specjalnie z powodu Schalke 04. Jak ja tu przyjechałem, koniec lat 80. do może 90-92 roku, naprawdę mocna scena i tu w Gelsenkirchen zwolenników Schalke 04, tak zwana Gelsenscena. W tej chwili może są i mocni, ale cała niemiecka huligan scena nie uważam za mocną w Europie.
Na polskie mecze zacząłem chodzić mając 7 lat, w 80 roku. W Niemczech byłem w 96 roku w listopadzie na meczu Schalke-Borussia Dortmund z wynikiem 3-1 dla Borussii. To jest w ogóle inna mentalność ludzi. W Polsce jest to niedopuszczalne na przykład, żeby drużyny, tak jak na przykład tutaj, tak jak poprzednim razem, na przykład tak jak poprzednim razem Schalke z Borussią, niby się nienawidzą, takie wielkie rynki, to jest niedopuszczalne, żeby oni na przykład razem szli na stadion w jednych barwach, jednym koło drugiego.
Widocznie istnieje polski wariant chuligaństwa. Nie zauważyli, że prawdziwy chuligan zachodnioeuropejski nie utożsamia się z barwami swojego klubu. Nie nosi szalika, nosi skórzane ubranie w kolorach bardzo ciemnych. Stąd też sektor zajmowany przez chuliganów w Europie Zachodniej bardzo łatwo rozpoznać, bo jest tam bardzo czarno, bardzo ciemno. Podczas gdy wszyscy chuligani polscy to są po prostu szalikowcy. To są ludzie tacy jak ja i również inni kibice w Europie Zachodniej, którzy zakładając szaliki manifestują swoje przywiązanie do barw klubowych, manifestują również pewną jedność w wytwarzaniu w formie rytuału masowego pewnej atmosfery.
Oczywiście są i u nas chuligani. Dochodzi też do różnych zadym. To nie jest problem specyficznie polski. To problem międzynarodowy. Dlatego współpracujemy z polskimi fanami, angielskimi, holenderskimi. Są także chuligani ani w Niemczech, ale do kłótni, bujek, zadym nie dochodzi na stadionach, ale poza nimi.
Wszelkie zapały chuligańskie są na stadionie przez samych innych kibiców tłumione, że się krzyczy, ej, przestań tam, albo idzie się wręcz po policję, mówi, wyprowadźcie tego gościa, bo się po prostu nie tak zachowuje, jak powinno być. 70 tysięcy ludzi jest na stadionie z reguły i spotyka się obcych ludzi, których się wcześniej nie widziało i każdy jest naprawdę tak jak najlepszy kumpel.
Byłoby bzdurą imaginować sobie, że w ciągu 12 miesięcy projekt niemiecki jest w stanie zmienić rzeczywistość polską, szczególnie w tych rejonach dzisiejszej rzeczywistości polskiej, młodzieżowej, bardzo zaniedbanej. Nie, przyświecało nam co innego. Poprzez dialog, poprzez rozmowę, poprzez zetknięcie się w Niemczech, w Poznaniu, byliśmy wspólnie w Mediolanie na finale.
Sądzę, że w Polsce popełnia się bardzo duże błędy. Czasami tłuką się dwa różne obozy. Z jednej strony policja, z drugiej chuligani. Po prostu nacierają na siebie. Oni nie rozmawiają ze sobą. U nas po 10 latach pracy z chuliganami policja gra z nimi w piłkę. Kluby piłkarskie muszą ze sobą współpracować. Kibice muszą wziąć się do roboty i przede wszystkim ze sobą rozmawiać. Bo w czym tkwi problem chuliganów? Czym są problemy z policją itd. itd. Trzeba układać wspólne projekty, trzeba dać im możliwość spotkania się ze sobą, wymiany i rozmowy. Trzeba nauczyć ich zrozumienia dla innych. To musi być profesjonalna robota. Coś takiego istnieje też w innych krajach, w Anglii, we Francji itd. To jest jedyna droga, jedyny sposób zespolenia ze sobą ludzi przez pracę.
Trzeba, wydaje mi się, wczuć się trochę w tych kibiców polskich, którzy powiedzmy przez zarządy swoich klubów są oszukiwani, kluby plajtują, powstają nowe, płaci się jakimiś piłkarzami, przelewa się pieniądze z konta na konto, czarne pieniądze, brudne pieniądze, pierze się pieniądze w ten sposób, a o tym bardzo mało mówi się w mediach.
Do głosu powinni dojść socjolodzy, pedagodzy, którzy również będą mieli odwagę zanurzyć się, zejść w dół, przypatrzeć się bliżej temu zjawisku, a nie traktować tylko chuliganów jako anonimową masę, od której tylko i wyłącznie wionie niebezpieczeństwem i której się należy bać i przed nią uciekać, zostawiając ją tylko na pastwę policji.
Do dziś mam budzik, który właśnie w ten sposób budzi hymnem Schalke 04 i działa pomimo tego, że reportaż ten popełniłam 20 lat temu. I tak było 20 lat temu, a na boiskach sportowych jest tym sportowych, futbolowych jest dużo, państwo na pewno o tym wiedzą, spokojniej. To był reportaż pod wspólnymi barwami z głosami Marka Staniszewskiego i Sławka Kordialika i zupełnie zapomniałam, ale był taki bardzo energetyczny dżingiel sportowego flesza. To nazwisko też warto pamiętać. Bernard Węgierek, to on założył pierwszy polsko-niemiecki fanklub we Frankfurcie nad Odrą, kilometr od granicy z Polską. Pamiętam wtedy w dwóch pokojach w Młodzieżowym Domu Kultury było pełno zdjęć, folderów i gadżetów, a na ścianie wisiał niebieski szalik Ernst Kuzora. Legendy nie umierają nigdy. To wtedy opowiedziano mi też, że właśnie Ernst, zapytany niegdyś przez króla szwedzkiego, gdzie leży Gelsenkirchen, odparł: koło Schalke. Do dzisiaj jest tak, że o Gelsenkirchen, 3000 mieście w zagłębiu Rury, niewiele wie się nawet w Niemczech. Natomiast o klubie, którego nazwa pochodzi od nazwy dzielnicy tego miasta, słyszał niemal każdy. Jest jeszcze jeden reportaż w archiwum. W 2008 roku on został zrealizowany na stadionie Ernsta Happela w Wiedniu. Tam, gdzie Polska zremisowała z Austrią 1-1. Nasi kibice przeżyli tam właśnie istną huśtawkę nastrojów. Mimo takiej fatalnej postawy w pierwszej połowie, Polacy schodzili do szatni, prowadząc 1-0. To były Mistrzostwa Europy. W drugich 45 minutach podopieczni Leo Benhakera, pamiętają niektórzy, zaprezentowali się dużo lepiej. Niestety już w doliczonym czasie gry Austriacy wyrównali po bardzo problematycznym rzucie karnym. Pamiętają państwo kibice sędziego Howarda Weba? No i wszystko. Powstał reportaż też z tego spotkania i potem mieliśmy taką ożywioną dyskusję na żywo. Być może pod koniec Mistrzostw Świata w Moskwie przypomnimy także i ten reportaż.
65 lat Radia Zachód.
Ze szczękiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?